W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
W nauce granice pomiędzy dyscyplinami bardzo często się zacierają. Dobrym przykładem jest właśnie psychodietetyka, która łączy wiedzę z zakresu psychologii i zdrowego odżywiania oraz bada złożone relacje pomiędzy tymi dwoma pozornie tylko niezwiązanymi ze sobą obszarami. Jak emocje wpływają na to, co jemy i czy to, co jemy, wpływa na nasze emocje? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Przed mikrofonem Jacek Kloc, kłaniam się nisko. Zaczynamy audycję W drodze do zdrowia.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
A moim i Państwa gościem jest dr Barbara Piekło, dietetyk kliniczny i ekspert z obszaru psychodietetyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym jest psychodietetyka i jaka jest relacja pomiędzy emocjami a właśnie naszą dietą?
Jakby początek tej dziedziny zaczął się od tego, że zaczęliśmy obserwować, że tak naprawdę nie do końca jest to takie proste, aby w dietetyce policzyć coś kalorycznie, wyobrazić sobie coś teoretycznie, no bo fizjologia organizmu jest taka, a nie inna, działanie hormonów, enzymów jest takie, a nie inne. Ale coś się dzieje z organizmem, że dla jednych coś jest bardzo służące, a dla innych w ogóle to nie działa.
Sprowadzę to może do kuriozum albo do czegoś bardzo infantylnie brzmiącego, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że nie jemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy głodni.
Dokładnie tak. To, co jest ciekawe, to to, że każdego dnia nasz organizm ten sam posiłek może przyjąć całkiem inaczej. Czyli może go strawić całkiem inaczej i przyjąć całkiem inne składniki.
Czyli to wszystko zależy też od naszych emocji, tak?
Dokładnie. Tak jak my się czujemy w danym dniu, jak przyjmujemy, z kim jemy, w jakiej obecności, czy w jakim tempie to jemy, każdy ten czynnik będzie miał znaczenie.
Kiedyś rozmawialiśmy jakiś czas temu w mojej audycji na temat zajadania emocji. To jest ten jeden z chyba z ważniejszych obszarów zainteresowania psychodietetyki. No ale czy możemy tutaj mówić o czymś jeszcze? Jeśli chodzi o te przenikanie się emocji i zdrowego odżywiania?
Tak, bo tak naprawdę mówimy też o pewnej relacji, i która tak naprawdę ma początek dużo, dużo wcześniej niż nam się to wydaje. Bo to jest dość ciekawe, ale tak naprawdę na spokojnie każdy z nas się tak zastanowi gdzieś tam w chwili zatrzymania, jakie mamy wspomnienia z jedzeniem, z naszym domem rodzinnym i jak to u nas wyglądało, to u każdego było inaczej. I my z tym wszystkim idziemy do naszego dorosłego świata i zaczynamy albo coś odtwarzać, albo próbujemy coś zmieniać, ale tak naprawdę cały czas mamy jakiś zapisany nawyk, który wynosimy z domu. No i pytanie, co tam jest? Co jest tym nawykiem? W jaki sposób były podawane posiłki? Co się działo wtedy, kiedy jedliśmy? Czy była to sytuacja, czasem to są takie wspomnienia nasze z dzieciństwa, że rodzice nas zatrzymywali, żeby zjeść do końca i wtedy wyjdziemy na podwórko, tak? Czyli nawet to, co nie mieliśmy ochoty zjadać, to musieliśmy zjeść, no bo była jakaś nagroda. I co to jakby w danym momencie, kiedy jesteśmy dorośli, gdzie to nam się może pojawić? Czy to się pojawi na naszym talerzu? Czy stwierdzimy, że te posiłki nie były smaczne, albo w ogóle, że nasze jedzenie powinno być zjadane szybko. Coś, co się w nas zapisze i tak naprawdę będzie taką naszą relacją z jedzeniem.
Odnosząc się do tego, co pani powiedziała, przyszedł mi na myśl taki przykład, w którym jedne osoby jedzą do momentu, w którym po prostu są syte, a inne, jak już osiągną tą sytość, ale coś jeszcze zostaje do talerzu, to jedzą to wszystko do końca.
Możemy to jakby wprowadzić to w tą dziedzinę psychodietetyki, ale to też jest rzecz, która świadczy o pewnej samoregulacji. Bo te osoby, które tak naprawdę czują wypełnienie i kończą jeść, to moglibyśmy odtworzyć też takie wspomnienie, że to są te dzieci, które w danym momencie, kiedy mówią, że nie mają już ochoty jeść, to tam nie idzie kolejna łyżeczka za mamę, za tatę, za babcię, za wujka i idziemy całą rodziną. I tak naprawdę to dziecko samo reguluje się w tym, że ma wypełniony brzuszek. Natomiast ta druga historia to jest to dziecko, które musiało zjeść za całą jeszcze rodzinę. Więc w momencie, kiedy siadamy i w tym dorosłym świecie mamy pełen talerz, już mamy dość, ale jeszcze coś zostało, no to trzeba tak naprawdę właśnie nie marnować, tylko trzeba zjeść do końca i jeszcze zjeść i mieć miejsce dla tej cioci i dla tego wujka i dla tej babci i dla całej jeszcze rodziny. I tu jest ta ta sytuacja, w której możemy rozważać, co to jest ta psychodietetyka. To właśnie to jest ta relacja do jedzenia. I czasem ta relacja jest na tyle utrudniająca, że my możemy wykonać zadanie redukcji masy ciała. I to zadanie wykonamy tak jak czystą matematykę. Zredukujemy kalorie, będziemy jeść wszystko tak jak dietetyk nam zada.
Po prostu pójdziemy na dietę.
Dokładnie, ale co się stanie dalej? Czy my wyjdziemy z tego błędnego koła? Czy my się zastanowimy nad tym talerzem, co my właściwie robimy? I czy w momencie, kiedy nie pojawi się jakiś stres, jakaś sytuacja, jakieś zabieganie, to się okaże, że ten efekt jojo jest w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy, bo my sobie nie radzimy, tak? Zadanie się skończyło, natomiast my się nie nauczyliśmy zobaczyć, co my tak naprawdę robimy podczas jedzenia. Mhm.
Wydaje mi się, że tutaj jest też istotny aspekt tego, jak my czujemy się, będąc na diecie, w sensie psychologicznie, jak się czujemy.
Tak.
Czy czujemy się z tym dobrze, czy na przykład bardzo męczymy się, bo brakuje nam tego naszego stylu życia, który mieliśmy wcześniej?
Ja bym powiedziała, że bardzo często jakby dieta też kojarzy się z czymś opresyjnym. Takim, ktoś narzuca nam sposób jedzenia, nie zawsze zgodny z tym, co my lubimy. Czasem jest tak, że patrzymy na ten plan, a tam się okazuje, że tam jest mnóstwo produktów, których nie lubimy. I ktoś naprzeciwko nas mówi, że musimy to jeść, bo to zdrowe. Ale pytanie, czym dla nas jest to zdrowie? Czym dla nas jest to jedzenie? Czy to nam ma służyć naszemu organizmowi? Czy tak naprawdę to ma dać nam energię, siłę i witalność? Czy to jest zadanie, bo musimy wykonać zadanie, bo stwierdzamy, że ważymy zbyt dużo?
Mhm.
I wtedy wydarzają się różne rzeczy. I właśnie to jest ta przestrzeń, w której ta teoria, to czy jemy 100 gram białka, czy jemy 210 gram węglowodanów, ma znaczenie. Tak? Ja tu rzucam jakby nie przeliczając na wagę masę ciała, ale tak na zasadzie takiej, że możemy popatrzeć na to jak na matematykę, ale też musimy tam dojrzeć, że w tej matematyce jesteśmy my. Jest nasza historia, jest nasze doświadczenie, nasze różne relacje, kto nas karmił, kto był tym nośnikiem dobrego jedzenia, a kto nas na przykład żywił czymś złym. I to jest ciekawostka i to się wydarza na naszym talerzu.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawych dwóch światach, które się przenikają, czyli o psychologii i o dietetyce. I ten temat będziemy kontynuowali po krótkiej przerwie.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Trwa audycja W drodze do zdrowia, przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest dr Barbara Piekło, dietetyk kliniczny i ekspert z obszaru psychodietetyki. Rozmawiamy dzisiaj właśnie o psychodietetyce. I teraz chciałbym odnieść się do Pani doświadczeń, bo chciałbym, żeby wytłumaczyła Pani, czym różni się psychodietetyk od dietetyka? Czym różni się wizyta u psychodietetyka od wizyty u dietetyka bez tego pierwiastka dodatkowego związanego z psychologią?
Tak naprawdę w przypadku tej dietetyki możemy mówić o takiej wizycie, gdzie układamy plan jadłospis, plan żywieniowy dla pacjenta, ale pod konkretną jednostkę chorobową i pod konkretne zadanie. I to, co na pewno powinno nam się jakoś być takim wyobrażeniem, że to słowo dieta też powinno się kojarzyć z czymś, co jest na jakiś czas. I takie jest określenie, że dietę stosujemy na jakiś czas, natomiast staramy się powrócić do prawidłowego sposobu żywienia, do zdrowego odżywiania. Tak? To jest jakaś chwilowa sytuacja, której na przykład nasz organizm choruje i dlatego musimy ułożyć specjalny plan dla niego. Natomiast w przypadku takiego spotkania psychodietetycznego to jest bardziej taka wizyta, gdzie możemy mieć czas na proces. To, o czym wspominałam i to, o czym opowiadałam, żeby zaznajomić się z taką relacją, z tym jedzeniem i co się wtedy wydarza, musimy sobie dać czas. Musimy popatrzeć, co się wydarza wtedy, kiedy właśnie jemy dane posiłki, dlaczego traktujemy swój organizm tak, a nie inaczej, dlaczego na przykład potrzebujemy zjadać bardziej wieczorem, a nie rano. Mhm. Owszem, te rzeczy typu aspekty ze sposobu albo ze składników, które dostarczamy, mają pewne znaczenie, dlaczego coś się dzieje w naszym organizmie, ale też tak jak wspomniałam, nawet aspekt zjedzenia tego samego posiłku, ale w obecności innych osób, powoduje to, że my całkiem go inaczej trawimy. I może taką ciekawostkę, którą opowiem, to jest też, jest takie bardzo małe badanie, ale bardzo ciekawe. Było to badanie, które przedstawiało, jak zmienia się mikroflora bakteryjna jelit u kobiet, które jedzą posiłki obiadowe u teściowej na obiedzie. I okazuje się, że ta mikroflora zmienia się. I to zmienia się w mniej korzystnych sposób, czyli pojawia się więcej bakterii, które są dla nas mniej korzystne.
I to się dzieje pod wpływem emocji, tak?
Dokładnie tak. Czyli ten sam posiłek, który zostanie zjedzony u naszej mamy albo w naszym domu rodzinnym, albo w tym domu, w którym my jesteśmy i my sobie przygotowujemy ten posiłek, a u kogoś innego, gdzie może być jakiś czynnik stresujący, powoduje to, że organizm zaczyna inaczej funkcjonować. Nasz układ pokarmowy inaczej funkcjonuje. Może czuć się na tyle zestresowany, że powoduje, to jest też taka rzecz, którą możecie Państwo na co dzień się spotykać z tym, czyli w momencie, kiedy jest stres, możemy albo nie chcieć jeść, im totalnie nie przyjmować żadnego pokarmu, albo możemy mieć ochotę na dużo większą ilość zjadanych posiłków. I to samo się dzieje w różnych sytuacjach, tak? Jeżeli jesteśmy w towarzystwie przy obiedzie, gdzie jest nam miło i spędzamy miło czas, no to możemy dużo więcej zjeść i objętościowo, i jakościowo, i może być tak, że wcale w ogóle tego nie będziemy źle odczuwać i nasz organizm super sobie to strawi. A może być taka sytuacja, że będziemy na jakimś spotkaniu biznesowym, gdzie czujemy się zestresowani i nawet najprostszy posiłek będzie dla nas trudnością i nawet rosół będzie nie do przełknięcia.
I to wszystko są emocje.
Dokładnie tak.
Wspomniała Pani o tym, że możemy pod wpływem emocji inaczej trawić pokarmy. Jak to działa? Jaki tutaj mechanizm zachodzi? Jak to jest, że zjedząc jabłko pod wpływem jakichś negatywnych emocji możemy wyciągnąć z niego inne składniki odżywcze niż pod wpływem innych, załóżmy?
Znaczy to jest kwestia rozluźnienia układu pokarmowego, czyli w momencie, kiedy jesteśmy napięci, no to tak naprawdę też nasz żołądek jest mięśniem, więc też czuje się napięty i dużo, dużo więcej czasu potrzebuje na trawienie, więc po takim zjedzonym jabłku możemy po prostu czuć się bardziej ociężali. Mogą się pojawić większe zdęcia, bo będzie inna fermentacja tego produktu, więc to jest kwestia też drugi aspekt, to jest właśnie podwyższenie się poziomu kortyzolu, czyli czynnika stresogennego, i który ma też wpływ właśnie na wydzielanie enzymów trawiennych i w zależności od tego, w jakim atmosferze my to będziemy jeść i w jakim dobrym samopoczuciu będziemy to jeść, to w taki sposób może ten nasz organizm wytwarzać, mieć większą zdolność do trawienia, bądź na przykład właśnie spowalniać to trawienie, a my wtedy czujemy się dużo, dużo gorzej.
Rozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, o przenikaniu się dwóch dziedzin, psychologii i dietetyki, i o tym, jak nasze emocje wpływają na to, co jemy i jak jemy, a nawet jak trawimy, co ciekawe. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. Do usłyszenia za chwilę.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Trwa audycja W drodze do zdrowia, przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest dr Barbara Piekło, dietetyk kliniczny i ekspert z obszaru psychodietetyki. Ustaliliśmy już, że nasze emocje wpływają na to, co jemy. A tak. Czy to, co jemy, wpływa na nasze emocje?
Też. I tu jest ten drugi kierunek, który mówimy właśnie, dlaczego to łączymy psychologię i zarówno psychologicznie i dietetycznie, bo na pewno jest tak, że też aspekt tego, jakie składniki, jakie produkty wprowadzamy do naszego organizmu, no to możemy również pobudzać różne hormony i tak naprawdę też również pobudzać ten kortyzol, czyli ten czynnik stresogenny. I w zależności od tego, czy na przykład spożywamy wiele produktów wysoko przetworzonych albo z dużą podażą cukru, szczególnie syropu glukozowo-fruktozowego, możemy powodować to, że zaburza się jakby też funkcjonowanie wszelkich hormonów i też oddziaływania naszego organizmu. I wtedy możemy czuć się bardziej pobudzeni i z większą potrzebą do tego, żeby napędzać cały czas ten nasz organizm do tego, żeby dostawał jeszcze więcej cukru, jeszcze więcej. Tak? Czyli jakby w momencie zjedzonego batonika podwyższa nam się poziom cukru we krwi, po 45 minutach on bardzo szybko spada i my potrzebujemy dodatkowego poweru. Więc te rzeczy również mają wpływ, bo wtedy, kiedy my wpadamy w hipoglikemię, czyli w tak zwane niedocukrzenie, pierwszą rzeczą, jaką organizm zaczyna włączać, no to jestem w stresie, bo za chwilę coś się ze mną stanie, za chwilę zemdleję, tak? Bo ten poziom cukru jest już tak niski. Więc zaczyna się uruchamiać cała procedura ratowania organizmu i wtedy wytwarza się glikogen, Znaczy pojawia się glukoza z glikogenu zgromadzonego w mięśniach, wątrobach, natomiast to również jest wykorzystanie jakiegoś procesu, który się dzieje w organizmie, a my w tym czasie czujemy się bardziej zestresowani, tak? Czujemy się bardziej zaniepokojeni i w momencie, kiedy napotkamy w tym samym czasie, kiedy tutaj nasz organizm nas ratuje z tego, żeby wyjść z tej hipoglikemii, trafimy na jakąś sytuację stresogenną, przyjdzie nasz kierownik w jakiejś sytuacji zawodowej i zacznie dokładać nam kolejne zadanie, to automatycznie my jeszcze bardziej odczytamy tą informację, jeszcze bardziej poczujemy się zestresowani. Tak? Więc jakby te dwie rzeczy na siebie nakładają.
Chciałbym jeszcze wrócić do wizyty u psychodietetyka. Wiemy, że jak pójdziemy do dietetyka, to przeprowadza taka osoba z nami wywiad, mówimy, co jemy zazwyczaj, robimy sobie, nie wiem, BMI, no i kilka tam jeszcze pewnie można procedur jakichś wymienić. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o gabinet psychodietetyka? Czy na przykład jest prowadzona jakaś psychoterapia w takim gabinecie, czy nie można o tym mówić? Jak to wygląda?
Tak naprawdę sposób konsultacji, które troszkę pracujemy, tak jak troszkę pan wspomniał, na zasadzie może takiej terapii, ale dietoterapii. Czyli jakby powiedzmy spotykamy się też w takim systematyczności, czyli z tygodnia na tydzień. Rozmawiamy o tym właśnie, jak ten tydzień wyglądał, jakie wybieraliśmy produkty, co się wydarzało, w jaki sposób właśnie pewne rzeczy uruchomiły pacjenta, że zaczęły się pojawiać jakieś wspomnienia. Nawet to moje pytanie takie, prawda, które z czym wychodzimy, z jakim przeświadczeniem z naszego domu rodzinnego wychodzimy na temat jedzenia, które produkty, dlaczego na przykład na niektóre produkty my się wzdrygamy i po prostu się napinamy, a dlaczego na przykład drugie niosło w nas błogość, tak? Na przykład niekiedy to są pierogi, tak? Bo pierogi przypominają nam babcię, która niosła jakieś ciepło, tak? Więc to są takie początkowe rozmowy, które niosą nas dalej, tak? Dlaczego właśnie reagujemy albo dlaczego podejmujemy kolejną redukcję masy ciała, a ona nam właśnie, łatwo nam wykonać zadania, a jest nam bardzo trudno w tym zostać. Dlaczego ta masa ciała jest dla nas wtedy, czym ona jest? Co ta tkanka tłuszczowa, w czym nam pomaga? Bo czasem nam się wydaje, że ona tylko jest taka zbędna, ale niekiedy tak naprawdę może być jakąś naszą ochroną. Ochroną przed złymi emocjami, przed czymś, czym się chronimy. Więc tak naprawdę to są różne, każdy pacjent, tak jest inny proces.
Czy psychodietetycy biorą na warsztat kwestie uzależnień? Bo możemy być uzależnieni od wielu różnych produktów spożywczych. Tydzień temu rozmawiałem z farmaceutą na temat energetyków, które mogą uzależniać. Wszystko może nas uzależnić. Czy to jest też jakiś obszar zainteresowania psychodietetyków?
Ja bym powiedziała, że to jest bardzo taka trudna rzecz, bo tak naprawdę my musimy jednak tą rzecz rozgraniczyć, ten moment, kiedy tak naprawdę ktoś powinien trafić na terapię uzależnień i być prowadzonym przez psychoterapeutę, a inaczej jest to w formie właśnie takiego spotkania psychodietetycznego i to jest ten klucz, w którym trzeba pamiętać, gdzie jest ta granica i gdzie można powiedzieć, gdzie my możemy do tego momentu popracować, ale jednak są takie rzeczy, takie używki, w których jednak trzeba pacjentowi powiedzieć, to nie jest to miejsce i nie jest to ten proces.
Psychoterapia u psychoterapeuty, nie u psychodietetyka.
Dokładnie, tak. My możemy nad czymś się zastanowić, my możemy pewne rzeczy omówić, my możemy pewne rzeczy na nie spojrzeć z pracy fizjologii organizmu i jak ten organizm odpowiada i co my mu dostarczamy i dlaczego on tak odpowiada, ale terapia czy psychoterapia, no to przez psychoterapeutę.
Drodzy Państwo, myślę, że nakreśliliśmy tutaj dzisiaj szeroki obraz tego, czym jest psychodietetyka i czym się zajmuje. Jeśli są Państwo zainteresowani tematem, to zachęcam do jego zgłębiania. A moim i Państwa gościem była dzisiaj dr Barbara Piekło, dietetyk kliniczny i ekspert z obszaru psychodietetyki. Bardzo dziękuję za Pani czas i za rozmowę.
Również dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
W drodze do zdrowia. Nie wiesz, gdzie się leczyć, jakie kupić leki, do jakiego lekarza się udać? Choroba sprawia, że zwalniasz? drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. Pamiętaj, pacjent ma swoje prawa. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie.